Szanowni Państwo, spokojnie, to tylko rozmowa. W piątkowy wieczór witamy w naszym studio prezesa Polski Razem, pana posła Jarosława Gowina. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Po raz pierwszy u nas studio, więc tym bardziej jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że pan przyjął nasze zaproszenie.
Ale regularnie na antenie, co tak. Zawdzięczam częstym telefonom pana redaktora.
No tak, mówią, że generalnie, że ja już sympatyzuję z panem, więc niektórzy nawet mnie podejrzewają o jakieś inne dziwne związki.
Nie, nie, to chcę zaprzeczyć. Pan redaktor jest osobą absolutnie bezstronną tak, politycznie.
Nie, nie, znaczy związaną z ruchem narodowym, ja zawsze tak powtarzam.
Ze swoimi poglądami.
Ostatnio ktoś mnie pyta, zawsze powtarzam, że ja sympatyzuję z ruchem narodowym. Wywołuje to szalone zdziwienie. Jakkolwiek twierdzę, że i w tymże ruchu można odnaleźć też wiele sympatycznych śladów, które świadczą o tym, że chłopcy są zatroskani Polską.
Może to pana zaskoczy, ale ja uważam podobnie. Zresztą jeden z moich synów jest bliski temu środowisku i rozmawiając z nim, z jego kolegami, widzę, że tam jest wielu takich autentycznych patriotów. Oczywiście im zabełtała w głowie pewna ideologia, czasami dosyć skrajna, ale wierzę, że z czasem ta ideologia wyparuje, a zostanie ten żywy patriotyzm.
No, troszkę są właśnie tacy romantyczni, naiwni. Być może to wszystko dlatego, że myśmy w ich wieku byli bardzo podobni. Znaczy, przynajmniej ja o sobie tak mówię, że taki trochę naiwny politycznie też byłem w tamtych czasach. I gdzieś tak po skrajnościach człowiek lubił pochodzić. Dobrze, panie prezesie, panie ministrze, panie pośle. Porozmawiamy o problemach, z którymi Polska się w tej chwili boryka. Porozmawiamy o kontekście zwłaszcza międzynarodowym. Bo tak na dobrą sprawę Paweł Kowal w tej chwili reprezentuje jak gdyby tą zagraniczną część programu Polski Razem. Ale chciałbym o pana konkretnie zapytać o to, czy pan rzeczywiście uważa, że to, co w tej chwili robi polski rząd, polski prezydent w kwestii Ukrainy, to jest dobre stanowisko? Czy to jest stanowisko, które faktycznie uwzględnia wszystkie nasze interesy?
Najpierw chciałbym zaznaczyć, że to, co powiem, nie powinno być odczytywane jako krytyka rządu, bo uważam, że w tak trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska i ten region Europy, powinniśmy się wystrzegać partyjniactwa w mówieniu o problemach Ukrainy czy Ukrainy i Rosji. Ale nie mogę nie zauważyć prostych faktów. Te fakty polegają na tym, że wszystkie cele, jakie założyła sobie polska dyplomacja w odniesieniu do Ukrainy, zakończyły się fiaskiem. Nie udało się doprowadzić podczas polskiej prezydencji do stowarzyszenia, do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Nie udało się potem nakłonić prezydenta Janukowicza, żeby kontynuował ten kurs proeuropejski. Kiedy prezydent Janukowicz upadł, wyłonił się nowy rząd, nie udało się polskiej dyplomacji zapewnić realnego wsparcia Unii Europejskiej dla nowych demokratycznych władz. No i nie udało się, nie tylko oczywiście polskiej dyplomacji, całej Unii Europejskiej, całemu światu zachodniemu, zapobiec aneksji Krymu. To oznacza, ta wyliczanka oznacza tyle, że musimy na nowo zdefiniować polską doktrynę międzynarodową, zwłaszcza na tym odcinku wschodnim.
No właśnie, taki bardzo często stosowany chwyt, moim zdaniem językowy, bo mówienie o tak zwanej Polsce Jagiellońskiej, czyli ta koncepcja, którą kiedyś wymyślił Józef Piłsudski między innymi, którą forsował, czyli budowy takiego konglomeratu państw z nami zaprzyjaźnionymi, nawet powiązanymi gospodarczo, żeby stanowić skuteczną barierę przeciwko wpływom rosyjskim. Czy to jest w ogóle realne?
Mnie ta koncepcja Polski Jagiellońskiej jest bliska nie tylko ze względów geopolitycznych, ale przede wszystkim ze względów duchowych. Proszę przypomnieć sobie, chociażby przekroczyć próg nadziei Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie on wyraźnie wskazuje na tę tradycję jagiellońską jako na najwspanialszą tradycję naszego narodu. Ale z drugiej strony pan zaczął przed chwilą ten wątek wschodni pytaniem o to, czy polski rząd postępuje trafnie. Wydaje mi się, że niestety daliśmy się trochę wystrychnąć na dudka Zachodowi. Mam wrażenie, jakby liderzy zachodni wypchali Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego przed szereg, a następnie zostawili. Zostawili w pewnym osamotnieniu. Efekt będzie taki, że Ukrainie nie pomogliśmy, sobie, zwłaszcza polskim producentom, polskim rolnikom, pewnie zaszkodziliśmy. Tutaj na terenie dawnego województwa bielsko-podlaskiego, na terenie Siedlec jest bardzo wielu producentów trzody chlewnej czy rolników. Oni już odczuwają bardzo wymierne, negatywne skutki tego polskiego zaangażowania.
I wprost kojarzą. Taka jest polityka wobec Ukrainy, ta polityka wobec Ukrainy rządu polskiego jest wymierzona w polskiego rolnika, pośrednio oczywiście. Ale rolnicy po prostu skostawiają takie proste zestawienie. Tu się nikt nie bawi w żadną politykę i dyplomację.
Mam wrażenie, że kiedy Donald Tusk i Jarosław Sikorski podejmowali decyzję o takim jednoznacznym poparciu ruchu wymierzonego w prezydenta Janukowycza, to nie skalkulowali, nie zrobili dobrego bilansu zysków i strat.
A czy w ogóle ktokolwiek, ja już tutaj pytam pana również jako polityka, który na bieżąco obserwuje te wydarzenia, ma pan bezpośrednie informacje od samych aktorów tych wydarzeń. Czy w ogóle ktoś w Polsce przewidywał ten rozwój wypadków? Czy rzeczywiście to było szło ku temu, żeby obalić Janukowicza? Czy po prostu wszystkich, po prostu totalnie ten rozwój wypadków zaskoczył?
Ja mam wrażenie, że wszystko się wymknęło spod kontroli, czyjejkolwiek kontroli. Nie sądzę, żeby również polscy dyplomaci przewidywali tak gwałtowne zmiany i tak gwałtowne zaostrzenie sytuacji, bo powiedzmy sobie szczerze, Rosja i Ukraina są na pograniczu wojny. Sądzę, że do tej wojny nie dojdzie z jednego prostego powodu. Dysproporcja sił jest tak duża, że Putin nie potrzebuje sobie podporządkowywać Ukrainy w sensie militarnym. On to robi celami, metodami częściowo ekonomicznymi, częściowo politycznymi. Będzie naciskał na Ukrainę rozmaitymi dotkliwymi sankcjami gospodarczymi, podnoszeniem cen rosyjskiego gazu i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie będzie podsycał wewnętrzny niepokój na Ukrainie, co może doprowadzić do tego, że za kilka miesięcy, czy najdalej lat, samo społeczeństwo ukraińskie zacznie domagać się jakiegoś nowego, silnego lidera.
Że to zajmie kilka lat. Ja myślę, że to do końca roku się stanie.
No, zacząłem od stwierdzenia, że być może za kilka miesięcy i pewnie ma pan rację. Ja spodziewam się, że jeszcze w tym roku na Ukrainie będziemy mieli nowy rząd. Czy to będzie rząd kontynuujący kurs prozachodni? Nie jestem wcale pewien. Może się okazać, że to będzie rząd, który skręci znowu w kierunku Rosji, w kierunku tej bardzo niebezpiecznej, także dla Polski, koncepcji Władimira Putina powołania Unii takiej euroazjatyckiej. A wracając do polskich spraw, ja uważam, że nasza dyplomacja, zwłaszcza jeżeli chodzi o dyplomację unijną, powinna być teraz maksymalnie aktywna, żeby doprowadzić do przyznania polskim przemysłowcom, polskim przedsiębiorcom, rolnikom rekompensat finansowych za straty poniesione i w relacjach z Ukrainą, i w relacjach handlowych z Rosją.
No tak, tylko pytanie brzmi, czy ta Unia Europejska tak faktycznie dzisiaj działa, bo kiedy trzeba było pomóc zagrożonemu południu, północ mówiła, wstrzymywała się, zresztą my też należeliśmy do tych państw, które wstrzymywały się z pomocą. Dziś, kiedy wschodnia flanka jest zagrożona, no południe mówi, sorry, generalnie nie jesteśmy zainteresowani zaostrzaniem kursu, tym bardziej, że każdy ma jakieś interesy, interesiki z Rosją. Ja wracając do tej koncepcji polskiej jagiellońskiej, ja pamiętam jedną rzecz z historii. No, wydaje mi się, że studiując również historię, to gdzieś wyłapałem, że Polska jagiellońska była potęgą przede wszystkim gospodarczą i ona siłą rzeczy przez tą silną gospodarkę wchłaniała następne ziemie. Każdy chciał być razem z Polską, bo to oznaczało bogactwo.
No, dzisiaj oczywiście Polska niestety potęgą gospodarczą nie jest. Co więcej, polscy producenci, przedsiębiorcy, kupcy, rzemieślnicy borykają się z ogromnymi kłopotami. I ja uważam, że polski rząd poświęca zdecydowanie za dużo uwagi problematyce ukraińskiej, a za mało sytuacji gospodarczej tutaj wewnątrz kraju. Wiadomo, że przedsiębiorcy, rolnicy narzekają na złe prawo gospodarcze, narzekają na urzędy skarbowe, narzekają na nadmiar kontroli, na nadmiar biurokracji. Rząd powinien skupiać się na tym, żeby usuwać bariery, utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej, bo bez rozwoju polskich firm, podkreślam polskich, nie tych, które tutaj inwestują. Jak się pojawiają zagraniczni inwestorzy, nie wiem, bardzo dobrze, ale my powinniśmy kierować się patriotyzmem gospodarczym i myśleć przede wszystkim o rozwoju polskich firm. Bez tego rozwoju nikt nie będzie się z Polską liczył także na forum międzynarodowym.
Dobrze, to sam pan zaczął kwestię polskie, to teraz przejdźmy na to lokalne nasze podwórko. Wczoraj ogłosił pan jedynkę w Siedlcach, jedynkę na liście Mazowieckiej Polski Razem, Marek Czarnecki. Czemu akurat ten kandydat? Numerem jeden?
To jest osoba blisko związana z tym regionem. Dość powiedzieć, że tutaj pan mecenas Czarnecki kończył aplikację najpierw sędziowską, potem adwokacką. To jest człowiek o ogromnym doświadczeniu zawodowym, bo oprócz tego, że ma bardzo dobrą kancelarię adwokacką, to był też między innymi prezesem ruchu, był wiceprezesem Agencji Mienia Wojskowego zarządów AWS-u. Pełnił też odpowiedzialne funkcje polityczne, bo był wojewodą bialsko-podlaskim, był eurodeputowanym w kadencji 2004-2009, a dzisiaj, ja domyślam się oczywiście następnego pytania pana redaktora, pytania o związki mecenasa Czarneckiego z Samoobroną, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj mecenas Czarnecki jest związany z bardzo ważnym na Mazowszu i bardzo przeze mnie cenionym środowiskiem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.
No tak, ale to pytanie, oczywiście pan mówi, że samo się nasuwa, bo generalnie myślę, że Marka Czarneckiego właśnie pamięta się jako polityka AWS-u z jednej strony, a z drugiej strony no, jednak wielkim szokiem było to przejście i ten romans z Samoobroną.
Tylko proszę pamiętać, że Samoobrona była ugrupowaniem pluralistycznym, wewnętrznie bardzo różnorodnym. I obok osób, a także postulatów, no co tutaj dużo mówić, dosyć kompromitujących, tam było też sporo ludzi wartościowych, sporo na przykład takich drobnych przedsiębiorców czy rolników, którzy zaangażowali się w politykę w ramach no, buntu przeciwko niesprawiedliwym warunkom, z jakimi warunkom konkurencji między polskimi przedsiębiorcami a inwestorami zagranicznymi. Dzisiaj widać, że część postulatów Samoobrony to były postulaty słuszne, chociażby kwestia opodatkowania hipermarketów, tych międzynarodowych sieci handlowych. No, jeżeli obok siebie jest mały polski sklep i ten polski kupiec płaci podatki, a obok jest wielka galeria, i ta sieć międzynarodowa ma ogromne obroty w Polsce, a nie płaci żadnych podatków, to kto wygra tę konkurencję? Oczywiście, że polski kupiec zbankrutuje. W momencie, gdy te sieci zagraniczne zyskują pozycję monopolistyczną, zaczynają zachowywać się dokładnie tak jak każdy monopolista. Zaczynają narzucać zaniżone ceny na polskie produkty, na produkty rolne, na produkty przemysłowe. Na produkty polskich rzemieślników. Jeżeli nie rozwiążemy jakoś tego problemu, a Polska Razem, ugrupowanie, które reprezentuje, ma pomysł, jak rozwiązać ten problem, żeby zmusić zagranicznych inwestorów do płacenia podatków w Polsce, ale jeżeli my tego problemu nie rozwiążemy, to najpierw będzie upadać polski handel, a w ślad za tym polskie rolnictwo, rzemiosło czy przemysł.
No tak, ale jeśli już mówimy o tych podatkach w Polsce, co pan słyszał o tym, że czołowe marki z grupy LPP, to jest jeden z najpotężniejszych polskich producentów odzieży, wyprowadziły się no, praktycznie na Cypr, przez to bardzo duża część podatków będzie tam trafiała.
No to bardzo przykry fakt, ale trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego firma, która przez 20 lat uczciwie płaciła podatki w Polsce, powiedziała w pewnym momencie dość, basta, jak będziemy dalej traktowani jak kura, która znosi złote jaja, ale którą trzeba zarżnąć, to po prostu zbankrutujemy, nie wygramy w konkurencji z firmami zagranicznymi. W Polsce trzeba obniżyć podatki. Trzeba obniżyć podatki, dlatego że w warunkach kryzysu gospodarczego coraz więcej firm nie stać na płacenie tak wysokich podatków.
A co zrobić, żeby nie było tak szalonych dochodów, które generują banki z jednej strony, bo to na przykład jeden z banków, które należą do włoskiej grupy, wygenerował w zeszłym roku 2 miliardy 400 milionów zysku, a jednocześnie jest to bank, którego klienci narzekają na bardzo niskie oprocentowanie lokat i bardzo wysokie oprocentowanie kredytów.
No pewnie jedno wynika z drugiego. Te niekorzystne warunki narzucane klientom są źródłem takiego sukcesu finansowego tego banku, ale to jest sukces krótkowzroczny, dlatego że klienci będą się od takiego banku odwracać. Natomiast słusznie pan zadał pytanie, co zrobić, żeby ograniczyć wypływ pieniądza z Polski za pośrednictwem zagranicznych banków. Po pierwsze należy transakcje bankowe jakoś opodatkować, na minimalnym poziomie, ale opodatkować. Po drugie należy doprowadzić do repolonizacji banków. My jesteśmy jedynym z dużych krajów europejskich, w którym 70% sektora bankowego znajduje się w rękach zagranicznych.
Z czego większość sami powołaliśmy do życia, początkowo.
Niestety ta prywatyzacja i wyprzedaż sektora bankowego inwestorom zagranicznym to był krok bardzo nieprzemyślany. Bo dzisiaj w warunkach kryzysu ekonomicznego widać, jak te banki się zachowują. Jeżeli w Polsce jest spółka córka, taka filia banku na przykład niemieckiego albo włoskiego, to co te centrale narzucają polskim spółkom córkom? One narzucają to, żeby te oddziały polskie dawały kredyty nie polskim przedsiębiorcom, tylko niemieckim albo włoskim. Efekt jest taki, że bardzo wielu polskich przedsiębiorców odciętych zostało od źródeł kredytowania. Bez kredytowania nie ma dobrego rozwoju gospodarczego.
Dobrze, panie prezesie, ale co konkretnie? Co konkretnie pan zaproponuje, żeby w tym względzie dało się zrobić jako również kandydat do Parlamentu Europejskiego, co prawda nie z naszego regionu. Zresztą o pana przyszłość jeszcze zapytam. Ewentualnie jako przyszły polityk niezależnego bytu w Sejmie.
My zaproponowaliśmy konkretne rozwiązanie. Komisja Nadzoru Finansowego ma odpowiednie instrumenty, nie do tego, żeby nacjonalizować banki. To jest niemożliwe. Ja zresztą jestem przeciwny temu, żeby jakiekolwiek banki trafiały w ręce administracji państwowej. Dużo lepiej sprawdza się własność prywatna, ale Komisja Nadzoru Finansowego może wymuszać na tych bankach zagranicznych, aby one sprzedając swoje oddziały w Polsce, a bardzo wiele banków sprzedaje swoje oddziały, robiły to za pośrednictwem giełd. I taki rozproszony akcjonariat doprowadziłby do tego, że banki ponownie znalazłyby się w rękach Polaków, a nie jakichś tam paru ogromnych przedsiębiorców, tylko w rękach setek tysięcy czy milionów drobnych akcjonariuszy.
Nazwisko Jaser to dobry kandydat na prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji? Moim zdaniem nie. Ja współpracowałem z ministrem Jaserem. Znam jego mocne strony. Ma te mocne strony. Znam jego strony słabe. I do tych słabych stron należy pełna dyspozycyjność wobec premiera. A urząd, na którego czele stanął, powinien patrzeć rządzącym na ręce. Właśnie dlatego została
odwołana. Tylko rządzącym?
No, oczywiście wszystkim, ale między innymi rządzącym. Właśnie dlatego została odwołana poprzednia pani prezes, że nie była dyspozycyjna wobec poleceń politycznych.
Rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat, a ja czekam wreszcie na wyniki, bo w Polsce brakuje jednolitego ustawodawstwa dotyczącego ochrony konsumenta. Dzisiaj praktycznie, ja już nie mówię o kwestii relacji obywatel-państwo, obywatel-urząd, ale mówię konsument-firma, dostawca usług, towarów. Polak jest po prostu traktowany poniżej wszelkich standardów europejskich. Jedną z przyczyn jest tego, że od 25 lat nie powstało jednolite prawo konsumenckie.
Ma pan rację, ale nie sądzę, żeby minister Jaser, już były minister, stawiał sobie taki cel.
A ja pytam się już polityków.
Teraz są wybory europejskie i jak rozmawiam z kolegami z innych partii, to widzę, że nic poza kampanią wyborczą, no i kwestiami ukraińskimi nie jest w stanie przykuć ich uwagi. A to jest błąd, dlatego że realne problemy normalnych Polaków polegają na czymś zupełnie innym. To Parlament Europejski ma z tym stosunkowo niewielki związek. Ukraina, no już dużo większy, ale też nie taki bezpośredni. Pan ma rację, że polscy konsumenci są pozbawieni dobrej opieki prawnej.
No ale coś tym pantem trzeba najwyższe zrobić. Czy Polska razem, kiedyś rozmawialiśmy, deklarował pan, że podejmiecie ten temat. Polska jest najważniejsza. Rozmawiałem tutaj z Pawłem Poncyliuszem wielokrotnie. Mówi, tak, masz rację, to rzeczywiście jest bardzo ważny problem. Należy się z nim zmierzyć. Wie pan, generalnie czasami się zastanawiam, że kiedy czytam programy wyborcze albo te najważniejsze rzeczy, z którymi partie idą do wyborów, właśnie mi brakuje takich rzeczy oczywistych. Oczywistych, których nie ma. To jest tak, jak rozmawiamy o tej polityce międzynarodowej, to wtedy, w tym momencie oczywiście są ważne tak zwane cele strategiczne, ale też są najważniejsze te odczucia zwykłego obywatela, zwykłego rolnika spod Łosic, który mówi, kurczę, przez to, że tam gdzieś tam porządzili w tej Ukrainie, to mi prosiaki się są przerośnięte i miałem z nimi problem. Bo nikt nie wierzy w to, że te dwa, a właściwie jeden z kawałkiem dzika po tej polskiej stronie się znalazło całkiem przypadkiem. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to nie było przypadkowe akurat znalezisko. 800 metrów od polskiej granicy, ale mniejsza z tym. Tak samo jeśli chodzi o prawo konsumenckie. Myślę, że to byłby fantastyczny taki niemalże czołg, który by wwiózł olbrzymią reprezentację, tylko pytanie brzmi, czemu polscy politycy tym się nie chcą zajmować?
Pewnie ma pan rację, że w polskiej polityce jest za dużo bicia piany i tematów zastępczych, w tym również tych tak zwanych światopoglądowych, typu ideologii gender, czy tworzenia w cudzysłowie małżeństw homoseksualnych, a za mało skupienia na realnych problemach. Pan oczywiście od razu, i zresztą już pan to zaczął robić słusznie, wytyka mi pan, że Polska razem też nie zajęła się problemami konsumentów. To prawda, tylko jesteśmy nowym ugrupowaniem powołanym do życia w sensie formalnym zaledwie 3 tygodnie temu. I w tym pierwszym okresie musimy skupić się na sprawach o najbardziej podstawowym znaczeniu. Dużo ważniejsze z tego punktu widzenia jest przebudowanie systemu podatkowego niż albo walka o równe prawa polskich przedsiębiorców czy polskich rolników, niż zajmowanie się w tym pierwszym momencie prawami konsumentów. Tym bardziej, że mamy świadomość, że uchwalenie nowego prawa wymaga paroletnich przygotowań.
Znaczy wie pan, ja powiem panu taką historię właśnie z własnego doświadczenia. 3-krotnie reklamowałem włączenie jednej z usług przez firmę Orange. Chciałem kupić dostęp do internetu mobilnego, więc po prostu takie uruchomienie. Okazało się, że tradycyjnie niczego nie udało się uruchomić tak, jak było to uzgodnione i wycenione. Składałem 4-krotnie reklamację, 3-krotnie mam na piśmie, że nie mam racji, tylko że ja mam cierpliwość. I niektórzy mówią, że to jest już nie cierpliwość, tylko z mojej strony głupota niemalże o zabijanie się czasami o pewne rzeczy oczywiste. I za 4. razem mam pismo, oficjalne pismo z firmy Orange, które mówi, że rzeczywiście przywracają wszystko to, o czym ja mówiłem, było prawdą, bo nikomu się nie chciało po prostu zadzwonić do salonu i sprawdzić, czy rzeczywiście na te wszystkie rzeczy się tam umówiłem, na które się umówiłem, a im po prostu system nie zadziałał. Mhm. Kiedy zapytałem się o rekompensatę, po prostu uznajmiono mi, że żadna rekompensata mi nie należy się. Następnie musiałbym iść w tej chwili już do sądu dalej. Ja nie mam żadnego takiego, oprócz powiatowego rzecznika praw konsumenta, czy sądu konsumenckiego, czy jakiegoś arbitra, który wymusił na firmie Orange po prostu traktowanie mnie jako klienta. Ja występuję tu czasami jako taki Don Kichot, który reprezentuje setki tysięcy w ten sposób załatwianych spraw przez telekomy, przez wielkie firmy i tak dalej. Mówię, że jest to problem moim zdaniem bardzo istotny, bo Polacy dziś nie mają poczucia, że mieszkają we własnym państwie. Przepraszam za taką tyradę, ale tak, z jednej strony mamy urzędników, którzy traktują nas jako właściwie takie zło konieczne. Wchodzi gość i do tego gościa nie przychodzi się do urzędu po to, żeby załatwić sprawę, tylko się przychodzi o to, żeby łaskawie została sprawa załatwiona przez pana urzędnika. Kiedy na całym świecie jest tak, ja się spotykam czasami w niektórych firmach, również już z takim dobrym podejściem, że ja dzwonię i mówię, mam problem. A urzędnik jest od tego, że mi ten problem rozwiązał, a nie od tego, żebym się pałętał od jednego do drugiego. Nie mamy tego w urzędach, a więc tu już odpada, że wobec państwa Polak nie czuje się podmiotem i wobec konsumenta, przychodząc z własnymi pieniędzmi, wie pan, kiedy ja idę na bazar w Jerozolimie, to jestem tam królem. Mnie tam wszyscy już pamiętają. Niektórzy po 5 czy 6 wyjazdach z pielgrzymkami, kiedy wyjeżdżaliśmy, pamiętali, że ja szukam na przykład określonej kolorowej arafatki i mnie zaczepiali dosłownie raz do roku. Ja nie bywam tam częściej niż raz do roku. Zaczepiano mnie. Ja tam jestem panem, kiedy wchodzę. Pytanie brzmi, dlaczego nie można być panem? Dlaczego polski klient nie może być panem?
Bo mamy bardzo słabe państwo, które ulega naciskom grup lobbystycznych, które liczy się z interesem możnych tego świata, a dużo mniej liczy się z interesem i dobrem normalnych obywateli. Tutaj z jednej strony jest pojedynczy człowiek, klient, a po drugiej stronie jest olbrzymia korporacja. Ten klient nie ma szans w zderzeniu z tą korporacją, chyba że ujmie się za jego prawami, za jego uzasadnionymi roszczeniami, oczekiwaniami państwo. Niestety polskie państwo jest państwem, które jest słabe wobec silnych. Nie potrafi walczyć z takimi grupami nacisku, a równocześnie jest silne i bezwzględne wobec słabych, bo to samo państwo, które jest takie tak potulne wobec koncernów zagranicznych, potrafi polskiego sklepikarza czy przedsiębiorcę ścigać o 10 zł niezapłaconych podatków.
Albo zamknąć do więzienia, czy też skazać w procesie kobietę 75-letnią, która po prostu wzięła jedną sałatkę za 2,99 ze sklepu.
No tak, ale to już jest pytanie nie tylko o stan polskiej administracji, to jest pytanie o stan polskiego wymiaru sprawiedliwości.
No coś pan na ten temat...
Coś na ten temat wiem, niestety wiem.
Co było właściwie?
Za dużo, żeby móc być optymistą, jeżeli chodzi o możliwość szybkiej reformy wymiaru sprawiedliwości.
Pan zdaje sobie z tego sprawę, że w Sokołowie nie jest pan najbardziej ulubionym politykiem?
Mam świadomość. Podjąłem walkę z interesami korporacji prawniczych, broniąc interesu normalnych obywateli.
Ale co w końcu zrobić trzeba w polskim prawie, nie wiem, państwie czy systemie? Już pominę ochronę zdrowia, która boryka się z tym samym problemem, ale od czasu do czasu taką dostaję ulotkę z internetu, która opisuje, iluż to sędziów pracuje we Francji, iluż sędziów pracuje w Polsce, ile trwa rozprawa, czy też w ogóle cała procedura związana z jakimikolwiek sprawami w sądach we Francji, ile w Polsce, prokuratorów i tak dalej, i tak dalej. I wyglądamy po prostu masakrycznie źle.
No, proste porównanie. Francja, która jest krajem dwukrotnie większym od Polski, ma 5000 sędziów. W Polsce sędziów jest 10 tysięcy. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o czas orzekania? We Francji wygląda to sprawnie i szybko. Polska jest na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o czas orzekania. Od razu zastrzegę, że to nie jest wina wyłącznie sędziów. To jest w dużej mierze wina nas, posłów, bo stanowimy złe prawo, nieprecyzyjne, niejasne przepisy, ale jako były minister sprawiedliwości mogę z ręką na sercu powiedzieć, że niestety środowiska prawnicze, w tym środowisko sędziowskie, nie jest skłonne do jakichkolwiek reform. W zbyt dużym stopniu zasklepia się w takiej wieży z kości słoniowej i kieruje się własnym interesem, a nie dobrem obywateli. Oczywiście sędziowie są niezawiśli i muszą pozostać niezawiśli. Na tym polega istota państwa prawa. Ale bycie sędzią to jest służba. To nie jest wielki przywilej, to nie jest coś, co wynosi sędziego ponad zwykłych śmiertelników, tylko sędzia jest od tego, żeby właśnie służyć tym zwykłym śmiertelnikom, zwykłym obywatelom. No, wczoraj opowiadano mi taką historię, że ktoś, kto był powołany na rozprawę jako świadek, usiadł za szybko w momencie, gdy jeszcze pani sędzia wypowiadała swoją sekwencję i od razu został dotkliwie ukarany finansowo za brak szacunku wobec majestatu sądu. Paranoja, prawda? Takie zachowania są paranoją. Tak jak kompletnie niezrozumiałe jest to, że prezes Milewski, sędzia sądu w Gdańsku, czy były prezes sądu w Gdańsku, który się wsławił tą rozmową z rzekomym urzędnikiem kancelarii premiera, chodziło o sprawę Amber Gold i o jakieś takie korzystne dla premiera ułożenie tej sprawy, że ten sędzia praktycznie pozostał bezkarny. Jedyna sankcja, która go spotkała, to ta, którą ja wobec niego zastosowałem, czyli odwołanie z funkcji prezesa sądu. Natomiast sąd dyscyplinarny, w skład którego wchodzą sędziowie, wykpił się uznaniem, że to, co ta moja kara, odwołanie ze stanowiska prezesa sądu, jest już karą wystarczającą.
Ale z tej naszej choćby nawet rozmowy, niestety wyłania się przerażający obraz państwa polskiego. Państwa, które nie dba o relacje z własnym obywatelem jako państwo powołane zresztą do jego ochrony i jego służenia. Mówimy tu o urzędnikach, mówimy tu o prawie konsumenckim, o wpływie lobbystów, o wielkich firmach, które w gruncie rzeczy, czy też nie tylko o bankach, ale również o wielkich korporacjach, które po prostu wyprowadzają stąd zyski, nie płacąc minimalne podatki. Teraz jeszcze mówimy o praktycznie niedziałającym systemie sprawiedliwości. Pewnie kiedyś już nie dotykamy w ogóle sprawy ochrony zdrowia, bo wszyscy wiedzą, że tam są rzeczy dosłownie zjawiskowe. Ostatnio taki przykład, być może pana to zainteresuje, Polka z pochodzenia, polski lekarz, przeprowadza się do Polski z Rosji, tam pisała książki, była znakomitym lekarzem, pediatrą, wykładowcą na akademiach medycznych. Tu od 2 lat korporacja lekarska nie chce uznać jej dyplomu, a Bartosz Arłukowicz jedną z pierwszych decyzji, które podjął, było podważanie, czy też odwołanie działania, zdaje się, że to się nazywa konwencja praska. W każdym razie chodziło o to, że w 50. latach uznano, że dyplomy w demoludach obowiązują wszędzie. On to zawiesił, jeśli chodzi o lekarzy.
Niestety to samo jest w środowisku naukowym. Bardzo często Polacy, którzy są profesorami na najlepszych zagranicznych uniwersytetach, po powrocie do Polski sprowadzani są do roli na przykład adiunktów, czyli zwykłych doktorów, dlatego że Polska jest jednym z ostatnich krajów na świecie, w których utrzymano habilitację. Ja panu muszę powiedzieć z pewną goryczą, że ja bardzo dobrze znam polskie elity społeczne. Od biskupów, przez wybitnych intelektualistów, naukowców, dziennikarzy, na politykach skończywszy. I dużo lepsze zdanie mam nie o elitach, tylko o polskim społeczeństwie. Niestety polskie elity są bardzo egoistyczne. Myślą w ogromnej mierze, czy w pierwszej kolejności, o własnych interesach, a nie o dobru ogółu. Ale też nie chcę mówić, że wszystko w Polsce idzie w złą stronę, bo to byłaby nieprawda. Wiele rzeczy zmienia się na korzyść, głównie dzięki ogromnej pracy polskich rolników, przedsiębiorców, pracowników. My jesteśmy bardzo pracowitym, przedsiębiorczym, uczciwym narodem. I jeżeli czegoś mi żal, to tego, że jesteśmy równocześnie państwem niewykorzystanych szans. W naszym społeczeństwie tkwi ogromny potencjał, który jest zmarnowany na skutek tego, że instytucje państwowe funkcjonują źle, że one raczej rzucają kłody pod nogi obywatelom niż ułatwiają im działalność, obojętnie czy to jest działalność gospodarcza, czy działalność w organizacjach pozarządowych.
To może problemem Polski jest ten dualistyczny system partyjny, który faktycznie mamy. Mamy 2 duże partie, 2 duże plemiona i, przepraszam, proszę się nie obrazić, i plankton.
Ja rozumiem, co pan ma na myśli. I oczywiście kryzys na Ukrainie pogłębił tę sytuację, bo na tym kryzysie korzystają te 2 największe partie.
PiS, chyba najbardziej Platforma.
Tak, zwłaszcza rządzące. Tak się dzieje wszędzie na świecie, że w warunkach jakiegoś gwałtownego zaostrzenia sytuacji międzynarodowej opinia publiczna skupia się przy rządzie, bo on jest jakimś źródłem prawdziwym bądź iluzorycznym poczucia bezpieczeństwa. Natomiast ja wyszedłem z Platformy w proteście przeciwko złej polityce i w proteście przeciwko dzieleniu polskiego społeczeństwa na pół. My już powoli przestajemy być jednym narodem, a stajemy się 2 wrogimi plemionami, które się zwalczają. Ja będę zawsze oponował przeciwko takiej polityce dzielenia Polaków, dlatego nazwaliśmy naszą partię Polska razem. My chcemy, żeby Polacy współpracowali ze sobą. Wybory do Parlamentu Europejskiego są tuż, tuż. Oczywiście ta sytuacja ukraińska przykryła sprawy krajowe. To jest trudne dla wszystkich mniejszych partii, zwłaszcza dla takiej partii, która dopiero powstała, z której istnienia, uświadamia sobie zaledwie co czwarty Polak. Ale będziemy każdego dnia zabiegać o każdy głos, bo każdego wyborcę trzeba szanować.
To jeszcze na koniec dwie sprawy lubelskie. Personalne. Michał Kamiński. Jak pan przyjmuje w ogóle takie... mnie się nawet nie chce mówić słowo transfer. Ja mam dużo bardziej brutalne słowa na myśli, ale nie chcę ich formułować w żadnej mierze.
No nie jest tajemnicą, że Michał Kamiński zabiegał o to, żeby się znaleźć na listach Polski Razem. I nie znalazł się
No ale
na
u was przynajmniej
listach.
Byłoby to jakieś, no w miarę bliskie, no bo tak z Pajotenem, Kowal, trochę tych właśnie urzędników związanych z Lechem Kaczyńskim. No, jakoś by to ludzie zrozumieli. Ale facet, który mówi to, co mówi o Tusku. Ja już pomijam fakt, że jest to jakaś zmiana politycznych barw. Ale facet, który mówi takie rzeczy o Tusku, o Platformie, ląduje na jedynce. Pytanie brzmi, czy gdzie jest ta granica, w której polityk może rano zapalić światło w łazience i się ogolić po prostu z otwartymi oczami?
Ja się dziwię obu stronom, bo dziwię się Michałowi Kamińskiemu, że zdecydował się na taki... w cudzysłowie transfer do partii, którą jeszcze niedawno tak gwałtownie krytykował. I dziwię się też Platformie. Platformie może mniej o tyle, że Donald Tusk niestety konsekwentnie dąży do tego, żeby przekształcić Platformę w taką bezideową partię władzy, w taki bezkształtny worek, w którym mieści się
taki
i...
trochę putinowski.
Skrajnie,
no,
tak.
Mam takie skojarzenia. Jakkolwiek, no oczywiście daleko Tuskowi do Putina, ale Putin właściwie stworzył też właściwie taką bezideową papkę, na czele której stoi i którą rządzi.
Poznańską listę Platformy Obywatelskiej otwierać będzie skrajnie lewicowa minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a lubelską ktoś, kto opowiada się za zakazem aborcji, czyli Michał Kamiński.
No ale na jedynką w Toruniu będzie Rostowski, który też jest konserwatywny, jeśli chodzi o poglądy obyczajowe.
Werbalnie jest konserwatywny. No, wtedy, kiedy działaliśmy w ramach tego konserwatywnego skrzydła Platformy, to zawsze się okazało, że jak przychodziło do jakiejś sytuacji zderzenia z Donaldem Tuskiem, to minister Rostowski kładł uszy po sobie i grzecznie głosował.
Był konserwatywnym koniunkturalistą.
Tak, oczekiwało kierownictwo partyjne. No, żartowano w Platformie, że są tam tacy konserwatyści bez objawowi. Ja dlatego wyszedłem z Platformy. Moje granice kompromisu zostały już nadszarpnięte. Szanuję tych, którzy pozostali. Każdy musi przed własnym sumieniem rozliczać się i oceniać, czy jeszcze jest w stanie iść na kolejny kompromis, czy nie. Ja poszedłem, nie chciałem już tych zygzaków, postanowiłem pójść prostą drogą. Założyłem własną partię ze świadomością, jaka jest skala trudności, której się podejmujemy.
Co zrobić? Znaczy, jak wyeliminować zjawisko zwane, bo już to nie jest kwestia osobliwości, osobowości, anomalii, ale myślę, że to jest zjawisko. Janusz Palikot odnoszę się do ostatniego spotu i tego już po prostu totalnego. No znów bardzo brzydkie słowa musiałbym tutaj mówić.
Ja pewnie musiałbym używać co najmniej równie brzydkich słów. Powiem tak elegancko, że Janusz Palikot jest rzadkim przykładem nihilisty politycznego. To, co robi, jest skrajnie szkodliwe dla Polski. Skrajnie szkodliwe również z punktu widzenia autorytetu polityków, o ile w ogóle jeszcze o takim autorytecie można mówić. I nieprzypadkowo Janusz Palikot wzywał jakiś czas temu Polaków do tego, żebyśmy się wyrzekali naszej tożsamości narodowej, żebyśmy byli Europejczykami. No ale Janusz Palikot i jego sukces nie wziął się z przypadku. On był pompowany przez pewne media, on skądś miał duże pieniądze na kampanię.
Skąd?
Tego nie wiem.
Ale to może najwyższy czas zacząć zadawać pytania skąd, bo wszyscy wiemy, że generalnie takie rzeczy, jak Majdan zresztą w Kijowie, to musiało być z czegoś finansowane. Tak samo tutaj działalność tej partii i pewne rzeczy związane choćby nawet z tym esbeckim pomówieniem Karola Wojtyły, Jana Pawła II. No to nie biorą się znikąd.
No, od tego są tajne służby, żeby wyjaśnić, jak są finansowane poszczególne partie polityczne. Ja nie mam takich instrumentów, ale niewątpliwie Janusz Palikot reprezentuje interes inny niż interes Polski. Jaki to jest interes, nie wiem. Czy on się kieruje tylko jakąś obłąkaną ideologią, jakąś osobistą pychą, czy kierują nim inne motywy, pewnie pokaże przyszłość.
To jeszcze na koniec w Białej Podlaskiej, jak będziecie mieli jakiegoś swojego kandydata? Białej Podlaskiej, na Lubelszczyźnie, kto będzie jedynką dla Polski Razem w Euro?
W województwie lubelskim tą jedynką będzie przedstawiony już przeze mnie powszechnie szanowany w Lublinie onkolog profesor Andrzej Stanisławek. Całą listę przedstawimy już wkrótce.
A w Białej Podlaskiej macie swoich fanów? Bo wiem, że macie.
Mamy swoich fanów. Tam jest prężnie rozwijające się koło, na którego czele stoi znany lokalny przedsiębiorca, pan Jaworski. Nawet rozmawiałem z nim wczoraj. Bardzo dobrze idzie akcja zbierania podpisów pod listą poparcia dla Polski Razem. A kto będzie startował na Lubelszczyźnie? Czy będą tam osoby z Białej Podlaskiej? Proszę o odrobinę cierpliwości.
To dzisiaj już dziękuję panu bardzo serdecznie. To była dłuższa rozmowa, pierwsza dłuższa rozmowa z Jarosławem Gowinem, prezesem Polski Razem, posłem Polski Razem. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Jak minął dzień?